Radiowy kinematograf.
Jesteśmy w sektorze rzeszowskim Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i to są fakty. Natomiast to, że ta przestrzeń staje się światem przedstawionym dla jednego z najbardziej popularnych seriali ostatniego czasu, to też jest fakt, ale dzieje się on na kanwie tego pierwszego.
Serial opowiada o rzeczywistości XVII wieku. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej opowiada historię wsi przełomu XIX-XX wieku.
No tak, to też jest fakt. Dlatego trzeba było dokonać kilku kosmetycznych lub niekosmetycznych przeróbek. Nasze chałupy musiały być troszkę postarzone, otoczenie musiało zostać ozdobione bardzo ekspresyjnym i takim wyrazistym bałaganem, błotem.
No to jest siermięga wsi, no, taka tak, dojmująca.
Po potopowej, nie przedpotopowej, tylko po potopowej, ponieważ scenografia, która powstała wtedy w skansenie, miała zaznaczyć też tą wieś spaloną, zniszczoną potopem szwedzkim właśnie, więc scenografowie na przykład przywozili spalone drewno i z niego budowali spalone chałupy, co jest swoistym paradoksem, ale na potrzeby serialu trzeba było to zrobić.
No to rozejrzyjmy się, czy to jest ta sławna karczma, w której toczy się akcja?
Tak, jest karczma u Żyda z już chyba kultowym znakiem parking.
Możemy podejść?
Proszę bardzo. To jest taki budynek, który został wybudowany w skansenie na potrzeby serialu. Jedyny budynek, który nie jest atrapą, czyli tylko ściany i strzecha. Całe wnętrze tej karczmy grało. Było wyposażone w środku, byli tam ludzie, statyści, aktorzy. Działy się tam sceny z wesela chłopskiego.
Ale też bohaterowie toczyli ważne dysputy.
Tak.
Filozoficzne.
Filozoficzne, tak, o spiskowej teorii dziejów i o udziale w spiskach. Przeróżne rozmowy kapitalne.
Gdzie jest dwór Jana Pawła?
Jak tak patrzeć od karczmy, to naprzeciwko, tylko trzeba by się jeszcze przejść po kawałku posiadłości Jana Pawła.
No to dobrze, to zróbmy ten spacer. Fasada budynku wcale nie wygląda jak scenografia filmowa.
Tutaj to już może jakiś filmowiec by się mógł wypowiadać, jak czaruje się światłem, kamerą, jak czaruje się w ogóle zamysłem operatora kamery, no żeby ta wieś XVII-wieczna wyglądała rzeczywiście, jak widzowie widzieli na serialu. Ale to już jest tajemnica dla mnie.
Jeżeli pani pozwoli, to ja wejdę do środka. Zobaczymy, czy te pomieszczenia, które pamiętam z filmu, funkcjonują. No nie. Dopiero tutaj w środku widać, że to jest scenografia. Co prawda te belki wyglądają bardzo solidnie, porządnie. Nawet ornamentyka zachowana.
Tak, jest to taka rozetka. No ale tak, jesteśmy w takiej przestrzeni bardzo roboczej. Ponieważ dwór Jana Pawła, jak uważni widzowie pamiętają, to była bardzo duża przestrzeń z wieloma komnatami, z bardzo dużą łazienką. Nie mógł zmieścić się w tym budynku, który został wybudowany w skansenie.
No i to już było kręcone w specjalnym studio filmowym. O, bardzo solidne drzwi. Wielkie kolumny, które też pamiętamy. No nie są niestety...
Z kamienia, nie są.
Nie, nie są z kamienia. No rzeczywiście, scenograf potrafi uczynić cuda. A tu naprzeciwko to jest budynek, który w serialu też grał.
Naprzeciwko dworu Jana Pawła jest dwór Andrzeja.
No właśnie.
To cały konflikt rozegrał się właśnie na tym poletku, które nas dzieli teraz od tego dworu Andrzeja. To jest chałupa z Budziwoja, która normalnie u nas stoi w skansenie i cieszy oko swoim bardzo bogatym wyglądem, ponieważ jest to chałupa kmieca, bogatego chłopa. Natomiast jej tutaj ulokowanie naprzeciwko dworu Jana Pawła zdecydowało, że zostanie ona zaadaptowana do dworu Andrzeja. Dlatego wygląda zupełnie inaczej. Już dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Cała jej fasada, dach, tak żeby też ją postarzyć jeszcze bardziej.
Zajrzyjmy jeszcze do kuźni.
Tam stoi wiatrak z Markowej. Ten wiatrak z Markowej został leciutko przez scenografów rozbudowany, więc taki korpus to jest nasz wiatrak, a takie dwa boczne skrzydła to są takie przestrzenie. Jedna jest taka mieszkalna dla tego Macieja, natomiast drugie skrzydło to jest ten warsztat pracy Kowala, którego nie znamy w całym serialu, bo Maciej jest przecież tylko jego pomocnikiem. Tak, są ule, te żertki. Jest ten cudowny mech, który był na początku przyklejany przez ekipę filmową na dach, na nowy dach kuźni, a potem urósł już zupełnie naturalnie, sam się do tych desek dachu przyczepił.
Kuźnia Kowala Macieja, ona była szalenie ważną przestrzenią, a sam Maciej bardzo ciekawym bohaterem tego serialu.
No to była taka postać chyba, która równoważyła absurdalną nieraz głupotę szlachty polskiej i taki zdrowy rozsądek wypływający jakby z chłopstwa. Zdrowy rozsądek i trzeźwe myślenie, które ma u podstawy skrajną biedę. No więc ten Maciej wydaje mi się był tak pośrodku tego wszystkiego.
Tu można wejść, ale trzeba uważać.
Oj. Tak, żeby się nie nadziać na ogrodzenie.
Na pewno tutaj Maciej leżał.
Tak, a tutaj były takie schodki i taki kącik dzienny.
O, proszę bardzo, tu jakieś palenisko.
Obręcze.
No i tutaj schody. Ciekawy jestem, czy to pomieszczenie zostanie wykorzystane w drugim i kolejnych sezonach serialu.
Po ukończeniu kręcenia pierwszego sezonu serialu filmowcy uprzątnęli większość scenografii, zostawili budynki z nadzieją, że serial będzie na tyle popularny, że będzie można kręcić kolejny sezon. No i tak się na szczęście stało. Dlatego już ten sektor rzeszowski znów troszkę się zmienia, tak żeby na powrót przywrócić scenografię do serialu.
Czy państwo coś wiecie na temat drugiego i kolejnych sezonów serialu 1670?
No, wiemy, że będzie kręcony drugi sezon, natomiast więcej no, nie wiemy, nie umiemy powiedzieć na przykład, które wątki zostaną pociągnięte, jakie będą nowe przygody bohaterów. No wiemy o tym, tylko ja mogę sobie wyobrażać, że niektóre wątki muszą po prostu zostać domknięte, ponieważ no, widzowie pamiętają, że demon przeskoczył z jednej osoby na drugą i potem ten wątek nie został w ogóle domknięty. Bogdan nie ożenił się, więc to też przecież nie może zostać tak po prostu zostawione.
Nie mówiąc o tym, że córka Jana Pawła to jest postać, która mogłaby koncentrować na sobie uwagę przez kolejne sezony intensywnie.
Tak, oczywiście, chociaż ja jestem jakby zorientowana zupełnie na drugą część, tę męską, ponieważ na przykład uważam, że chłop z Erasmusa, który jest na wymianie, też musi się swoją częścią akcji zwinąć, zanim się wymiana skończy, prawda? Więc tutaj czekam też na dokończenie wątku Macieja.
Jest wielka szansa, że przez popularność serialu, popularność miejsca do państwa zaczną przyjeżdżać młodzi entuzjaści przeszłości i historii.
Daj Boże! Daj Boże, no rozpowszechnienie miejsca też wśród młodzieży, która jest takim najtrudniejszym naszym targetem, mówiąc brzydko. Bardzo dzieci dużo do nas przyjeżdża, dużo dorosłych, seniorów, natomiast młodzież ze szkół ponadpodstawowych rzadko. No a tutaj właśnie mamy okazję przyciągnąć ją do nas. Bylibyśmy wszyscy tutaj wzruszeni, gdyby taki efekt odniósł ten serial u nas w skanseniu.
Proszę mi powiedzieć, jak muzealnicy, etnografowie traktują taką rzeczywistość filmową. To jest interesujące, ciekawe, czy raczej ingerencja w jakąś ważną tkankę przeszłości, w zabytek?
To zależy od wieku muzealnika. Nie chciałabym tutaj dzielić tak porówno oczywiście, ale ja jestem z tych starszych, chociaż nie najstarszych. Jestem gdzieś po środku, dlatego może mogę się wypowiedzieć za całą resztę. Dla części z nas jest to ogromna przygoda. Nie dlatego, że bierzemy udział w kręceniu tego serialu, ponieważ no, musielibyśmy wziąć urlop na 2 miesiące albo i dłużej, więc nie. Ale to, że możemy obserwować pracę scenografów budujących tą właściwie starą, nową przestrzeń, to, że możemy przyjrzeć się całej tej takiej bardzo koronkowej, misternej tkance organizacji pracy przy takim serialu, to jest coś niesamowitego, więc po prostu korzystamy z tego jako ludzie ciekawi życia. Wydaje mi się, że nie musimy się martwić o to, co pod spodem, o nasze eksponaty, ponieważ współpraca z ekipą filmową układa się na tyle dobrze, że, no, że właśnie nie musimy się o to martwić. To dobro kultury jest nienaruszone, nienaruszalne. Żadne wnętrze skansenowskie nie jest jest wykorzystane do tego, żeby kręcić serial. Z zewnątrz budynków są pewne zmiany i dobudówki, które łatwo można rozebrać po kręceniu. Więc nie jest to ingerencja taka, która miałaby chyba jakieś znaczenie wielkie. Natomiast każdy jej element był dokładnie przeanalizowany przez dyrekcję Skansenu, przez głównego inwentaryzatora, przez kierownika działu rzemiosł, który czuwa nad jakby zewnętrzem obiektów, tym jak one się mają właśnie na zewnątrz, nad konserwacją strzech, ścian i tak dalej. To były całe godziny rozmów, kilometry spacerów, analiz, więc to jest sprawa dopracowana. Ta tkanka Skansenu właśnie pierwotna w żaden sposób nie została naruszona, jest szanowana. Więc może ci muzealnicy, którzy są bardziej surowi, gdy chodzi o takie przedsięwzięcia w Skansenie, mogą odnosić się do tego z dystansem, ale nie mogą narzekać.
Nie mówiąc o tym, że jest to gigantyczna promocja miejsca. Serial oglądany przez miliony osób powoduje naturalne zainteresowanie planem filmowym. Tak jest na świecie.
No, zastanawiamy się, co to będzie latem. Zimą było więcej turystów w związku z serialem i widzieliśmy to dosyć wyraźnie z tego powodu, że zimą do Skansenu w ogóle mniej turystów przychodzi. Nie jest to taki sezon spacerowy.
To proszę mi powiedzieć, czy turyści oznajmiali, przyjechaliśmy zobaczyć dwór Jana Pawła i Adam Czychę?
Oznajmiali. Właśnie w grudniu. Oni wręcz z entuzjazmem komunikowali nam, że właśnie w tym celu przyjechali do Skansenu. Więc oprócz tego, że do Adamczychy, to jeszcze polecaliśmy im, żeby naprawdę odwiedzili jeszcze wieś lasowiacką, rzeszowską, że naprawdę warto i że nie trzeba biec od razu do Adamczychy. No ale to cieszy. A teraz latem sprawdzimy, czy to rzeczywiście jest taka duża skala, ponieważ teraz zaczyna się sezon spacerowy. Jest ciepło, jest pięknie, jest zielono. Można ten Skansen zwiedzać naprawdę przez cały dzień. Dotrzeć do tej Adamczychy. No i skorzystać. No może jest to jakieś kolejne dobro kultury, które mamy w tym Skansenie.